Rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór Państwu, przy mikrofonie Rafał Regulski. No i obok mnie nasz gość, którego za chwilę przedstawię. Audycję realizuje Łukasz Kurzawski, a po 21 rozmawiamy dzisiaj o, nie wiem czy tak bardzo egzotycznej sprawie, na pewno o egzotycznej, ale też chyba dotykającej też nas. Pod koniec ubiegłego roku kilkuosobowa delegacja samorządu województwa wielkopolskiego poleciała do Malezji. W tejże delegacji był nasz dzisiejszy gość, Rafał Śniegocki, dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Zespół Parków Krajobrazowych podlega marszałkowi województwa. Jest to instytucja samorządowa. Panie dyrektorze, ilu was do tej Malezji poleciało w ubiegłym roku?
Łącznie ze mną wybraliśmy się, można powiedzieć, w niezwykłą podróż 5 osób, więc po każdym przedstawicielu poznańskiej uczelni, więc był przedstawiciel Uniwersytetu Przyrodniczego, był przedstawiciel Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza, oraz również koordynator z Urzędu Marszałkowskiego, no i również ja, jako przedstawiciel Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, więc w takim 5-osobowym składzie wybraliśmy się w wielogodzinną podróż do Malezji, a dokładniej mówiąc na Borneo.
I rozumiem, że była to wyprawa sfinansowana przez samorząd województwa?
Tak jest.
Jaki był jej cel?
Właściwie te cele możemy określić wielopłaszczyznowo. Przede wszystkim pojechaliśmy, to na wstępie powinniśmy powiedzieć, do placówki naukowej Uniwersytetu w Cardiff. To jest taka jednostka terenowa, naukowa, która znajduje się na Borneo, w Danogirangfil Center, właściwie w środku, można powiedzieć, dżungli borneańskiej, w środku lasów deszczowych. I ta placówka naukowa realizuje od wielu, wielu lat kilka podstawowych celów, w tym między innymi bada adaptację fauny do zmieniających się warunków środowiska, ekosystemów zmieniających się przez człowieka. No i naszym celem wyprawy było zaznajomienie się z projektami, które w tej placówce i studenci, i kierownicy wykonawczy wykonują, i nawiązanie współpracy, znalezienie pewnej płaszczyzny wymiany dobrych praktyk, wymiany też studentów, może doktorantów w przyszłości, a także spojrzenie z takiej perspektywy, powiedział, nieco europejskiej na problemy, które dotykają Malezję, i również zastanowienie się, można powiedzieć, nad narzędziami, które my możemy Malezyjczykom przekazać, aby te cele realizowane w ochronie przyrody wykonywali bardziej efektywnie, aby im też pomóc technologicznie.
No właśnie chciałem zapytać, kto od kogo i czego ma się w tym projekcie uczyć? Poznańscy naukowcy polecieli po to, żeby podpatrywać ich, czy żeby im coś przekazać pożytecznego?
Tak, wydaje mi się, że i jedno, i drugie. Jest to wymiana dwukierunkowa. Zresztą już nie tak długo, bo za tydzień będziemy gościć dyrektora tej placówki, doktora Benoît Gosselin. Natomiast z naszej strony każdy uniwersytet daje jakby coś od siebie. Politechnika Poznańska, z rozmów, które odbyliśmy na Borneo, na przykład z jednych możliwych do realizacji zadań, wymyśliła udostępnianie czy skonstruowanie takich narzędzi telemetrycznych, czy z użyciem dronów, czy jednostek latających, które pomogłyby w monitoringu gatunków, które na Borneo w tej chwili za pomocą również telemetrii się śledzi, monitoringuje. I jest to moim zdaniem bardzo przyszłościowa technologia, i tutaj te rozmowy były ukierunkowane właśnie na ten cel. W przypadku Uniwersytetu Adama Mickiewicza było to nawiązanie współpracy dotyczące wymiany studentów na obozy, czyli realizacji tematów badawczych przez studentów, takich bardziej globalnych, ze spojrzeniem globalnym, holistycznym na ekosystemy, którzy mogliby pojechać do Danogirangfil Center i tam wykonywać wspólnie ze studentami z Uniwersytetu w Cardiff zadania również polegające na ochronie gatunkowej czy nawet siedliskowej. Podobnie jak Uniwersytet Przyrodniczy. I naszym celem również jako parków krajobrazowych będzie być może, bo to jeszcze nie jest nic pewnego, nawiązanie współpracy polegającej również na wymianie doświadczeń i wymianie osób, specjalistów z różnych dziedzin, jak z ornitologii, z entomologii, które mogłyby wspomóc badaczy z Malezji.
Zanim zadam kolejne pytania dotyczące idei tego przedsięwzięcia, to jeszcze pozwolę sobie na takie merkantylne pytanie, bo w takich sytuacjach często pytamy, a ile to kosztowało i co komu to da, tak w takim aspekcie finansowym. Tak sprawdziłem, panie dyrektorze, że gdybym dzisiaj leciał do Malezji, to zapłaciłbym za bilet w obie strony prawie 4800. Czyli ja zakładam, że to w jakiś sposób się ma zwrócić, tak?
Tak, oczywiście. No mówimy o takich nawet niematerialnych, zwłaszcza sprawach. Możemy już nawet taki efekt, nawet ekologiczny możemy powiedzieć, ale efekt tej wizyty potwierdzić, gdyż jednym z naszych celi było również zdobycie wiedzy na temat właściwie środowiska, na temat tego miejsca położonego w dżungli. Czy możemy tam wysłać naszych przedstawicieli, studentów, praktyków, doktorantów i jakby przetarcie tych pierwszych szlaków w takim, można powiedzieć, dosyć niekorzystnym dla nas, Europejczyków, miejscu. I jednym z celów, które został osiągnięty, był to cel związany z konkursem Marszałka Województwa Wielkopolskiego na przykład najlepszą pracę doktorską o charakterze ekologicznym, czy o charakterze, który poruszałby te globalne problemy, z którymi, które, tak jak pan wspomniał na początku audycji, nie dotykają tylko Malezyjczyków, ale również i Europejczyków. I najlepsi doktoranci będą mieli szansę realizować dalej tą swoją pracę właśnie na Borneo. I już tacy doktoranci zostali wybrani i jeszcze w tym roku, bodajże w czerwcu, udadzą się na taką wyprawę.
Ale kiedy pan mówi o wymianie doświadczeń, to ja się zastanawiam, jakimi doświadczeniami się możemy wymieniać, chyba że już to zakładamy, że będziemy za chwilę tutaj mieli ten klimat, który oni mają tam w tej chwili.
No myślę, że do klimatu jeszcze bodenańskiego trochę nam daleko. Natomiast posłużę się jednym z przykładów. Mieliśmy okazję uczestniczyć w tropieniu i właściwie telemetrii jednego z bardziej dziwnych stworzeń na naszej planecie, łuskiewnika jawajskiego. Jest to taki gatunek zagrożony wyginięciem i wspólnie z panią kierownik wykonawczą tego projektu udaliśmy się na tropienie z użyciem telemetrii i my również w naszym zespole parków krajobrazowych taką telemetrię stosujemy. Troszkę inne mamy rozwiązania, wydaje mi się, że nawet bardziej nowocześniejsze niż stosowane na Borneo, na chociażby rycyki czy gatunki ptaków siewkowatych, które również w Wielkopolsce niestety są krytycznie zagrożone. Tak więc wizyta powrotna Malezyjczyków u nas w naszym regionie, Wielkopolsce, będzie polegała na zademonstrowaniu z kolei naszej technologii i pewnym takim kompromisie, która metoda, która technologia może bardziej by się przydała w tamtych warunkach, gdyż każda pomoc, i tu chciałbym zaznaczyć, każda pomoc właściwie placówki naukowej z całego świata bardzo się przyda na pewno w Danau-Girang Field Center, czyli w ośrodku, który jest wspierany przez Departament Ochrony Środowiska prowincji Sabah, bo tam się znajdujemy. Jednakże, jak wiemy, dotacje czy finansowanie takich ośrodków na rozwój technologii jest bardzo ograniczone.
W swoim reportażu z tej wyspy napisał pan, że była to wręcz, to już jest cytat, była to wręcz refleksyjna podróż w głąb naszej destrukcyjnej cywilizacji, rzucającej cień na płuca niegdyś zielonej planety. Bardzo smutna i ostra diagnoza.
Tak, dosyć ostra, bardzo osobista, ale też jakby związana z tym, że zanim wyleciałem na Borneo, o Borneo czytałem właściwie już od dzieciństwa. I gdzieś to marzenie tak przyrodnika, którym jestem i którym my jesteśmy właściwie w parkach, każdy z nas ma tą duszę przyrodnika, było związane jakby z wizją innego świata, który okazał się niestety już zapomniany, można powiedzieć, w większości na tej wyspie. Ja tu sięgnę jeszcze do czasów Alfreda Wallace'a, który jako pierwszy gdzieś podróżował po tych wyspach, że zresztą wytyczył linię Wallace'a oddzielającą faunę Oceanii od Azji i zachwycał się w swoich wspaniałych XIX-wiecznych pamiętnikach, przewodnikach po podróży tą przyrodą, tymi lasami deszczowymi Borneo. No obecnie sytuacja nie wygląda tam najlepiej. Nie jest już na pewno tak, jak w tych XIX-wiecznych przewodnikach. Stąd ta konkluzja po tej kilkudniowej podróży moja była taka, a nie inna.
Czy mówiąc, że sytuacja wygląda nie najlepiej, nie stara się pan wyrażać łagodnie?
Myślę, że nie. Nie najlepiej to jest właściwe określenie, gdyż należałoby to rozpatrywać na wielu płaszczyznach. Na pewno nie czarno-biało. Myślę, że dojdziemy dzisiaj do tego również w naszej audycji, przytaczając wiele, wiele liczb i porównań, bo bez tych liczb dzisiaj się z pewnością nie obejdzie.
Mówi się, że radio liczby nie lubi, ale te niezbędne będziemy musieli rzeczywiście przytoczyć. Natomiast sama wyspa Borneo, co to jest za kawałek lądu?
Bardzo specyficzne. Jest to trzecia największa pod względem powierzchni wyspa na całym świecie, po Grenlandii.
Nie wiem, czy w ogóle powiedzieliśmy w tej audycji, może ktoś jedzie samochodem i nie może na przykład teraz sobie otworzyć mapy, w jakiej w ogóle części świata jesteśmy, bo to może warto też powiedzieć. Jest to na pewno Azja, jaka
tak,
część?
Tak, jest to na pewno Azja. Jesteśmy w części malezyjskiej, czyli od Półwyspu Malajskiego jeszcze w dół, gdzie mamy Sumatrę, mamy Borneo, mamy Jawę. To już wkraczamy trochę w część indonezyjską, a więc tak trochę na pograniczu nam przed Morzem Południowochińskim, można by rzec. A tak jak pan wspomniał...
18 godzin 20 minut lotu z Poznania.
18 godzin, ale powiem tak, każda chwila, nawet minuta na Borneo warta jest tego poświęcenia, żeby tą podróż przebyć. 750 tysięcy kilometrów kwadratowych.
Mówimy
o wyspie Borneo. To jest niewyobrażalny kolos. Żeby to sobie uzmysłowić, to moglibyśmy przemnożyć powierzchnię Polski razy dwa i jeszcze by nie starczyło, bodajże przelicznik jest 2,4, jeśli dobrze pamiętam.
Czyli 2,5 Polski i mamy
tak,
Borneo.
Tak, i mamy Borneo. Tak więc tak ogromna jest to wyspa, ale najważniejsze na niej jest to, że porastały ją jeszcze dawniej. Nadal podostają, ale już oczywiście w bardzo ograniczonych fragmentach, jedne z najstarszych drzewostanów na świecie. Najstarsze lasy deszczowe, które datowane są nawet na 140 milionów lat. Można powiedzieć, że Borneo, Nowa Gwinea i Amazonia to są takie nasze płuca planety, tak się kiedyś, prawda, przyjęło. A w związku z tym, że jest to tak duża wyspa, a jak każda wyspa ma to do siebie, że skrywa wiele tajemnic. A Borneo skrywa wiele tajemnic przyrodniczych, a więc endemitów. Tych gatunków, które występują tylko i wyłącznie na tej wyspie, ocenia się, że około 6 tysięcy takich gatunków występujących wyłącznie na Borneo i nigdzie indziej na świecie jeszcze jest.
O tym, co się dzieje z amazońskimi płucami ziemi, mówi się dosyć dużo, głośno i często. Natomiast o tym, co się dzieje z płucami ziemi na Borneo, nie mówi się zbyt dużo, takie mam wrażenie.
Niestety, bo faktycznie wycinka lasów, która była na Borneo, była nieporównywalnie większa od wycinek, które były jeszcze nie tak dawno, chociażby w Brazylii. Tam po zmianie rządu trochę się lepiej zrobiło w tej chwili. Natomiast faktycznie przez wiele dziesięcioleci, bo tak naprawdę od lat 50., 60. ubiegłego wieku następowała ta silna wycinka lasów deszczowych na Borneo, to była to taka rabie, można powiedzieć, łupieżca gospodarka, która nie patrzyła, nie liczyła się zupełnie z gatunkami ani roślin, ani zwierząt. Dodam, że obecnie dane wskazują, że tylko w prowincji całej Malezji, a więc w prowincji Sabah i Sarawak na Borneo wycięto blisko 6 milionów hektarów. 6 milionów, to warto powtórzyć, hektarów, które zamieniono w plantację palmy olejowej. Dla porównania podam państwu przykład, że w Polsce wszystkie nasze lasy w Polsce zajmują 9,5 miliona hektarów, a tam wycięto 6 milionów hektarów, z czego w ostatnim 20-leciu bardzo ten właśnie proces się nasilił.
Czyli znowu winne, nie wiem czy użyć słowa cudzysłów, czy nie używać cudzysłowu, jest rolnictwo.
Tak, winne jest rolnictwo, winna jest gospodarka, bo tak jak już wspomniałem i tutaj padło chyba hasło klucz też naszej dzisiejszej audycji, pojawiła się ta słynna palma olejowa, czyli tak zwany olejowiec, właściwie gwinejski. Roślina, która okazała się, można powiedzieć, tym hitem na cały świat i zawłaszczyła większość prowincji Sarawak i Sabah na Borneo. Jednakże ja bym tu jeszcze pokusił się o pewne zestawienie, gdyż warto sobie uzmysłowić, jak to u nas wygląda z ochroną przyrody, jakie to u nas są liczby, bo kiedy mówimy o tych 6 milionach hektarach, to warto też dodać, że w samej prowincji Sabah nadal jest chronionych 30% tej powierzchni leśnej i to jest powierzchnia związana z rezerwatami. U nich to się nazywa właściwie sanktuaria. Takie sanktuaria, przyrodnicze rezerwaty. I 30% u nich, szanowni państwo, to jest ponad 21 tysięcy kilometrów kwadratowych. 21 tysięcy kilometrów kwadratowych. Ja tylko dodam, że w Polsce same parki narodowe zajmują 3300 kilometrów kwadratowych, więc żebyśmy cały czas pamiętali o tej skali wielkości. Bardzo dużo drzewostanów wycięto, ale jeszcze trochę na szczęście w porównaniu do tej całej wyspy zostało. Jednakże widok, który się widzi dolatując do Borneo, to łamie te nasze przyrodnicze serce, bo jest to palma olejowa po horyzont podrastająca. Tak jakbyśmy, nie wiem, byli nad Bałtykiem i patrzyli na horyzont i nie widzieli końca, to tak właśnie na Borneo mniej więcej wygląda w niektórych częściach.
To, panie dyrektorze, gdybyśmy się trzymali owej medycznej terminologii, to jaka część tych tylko znajdujących się na Borneo płuc przestała, że tak powiem, funkcjonować? Jakby to ująć? Tak, nie wiem, procentowo.
Procentowo.
To 6 milionów hektarów?
Ja jeszcze o jednej rzeczy nie powiedzieliśmy i tutaj warto, myślę, słuchaczom też uzmysłowić, że Borneo to nie tylko Malezja. Borneo to w większości ponad 70%, 73% Indonezja. To jest ta część południowa. Część północna to jest Malezja, to powyżej 23% powierzchni i mamy tam jeszcze takie małe państewko, księstwo Brunei, które jest praktycznie nieznaczące, jednak również i tam pewne zmiany zaszły. I teraz, odnosząc się właśnie do tych poszczególnych części tego tortu borneańskiego, jak on został podzielony, to w ostatnim dwudziestoleciu, czyli właściwie od lat 2000 do 2020 roku, w części indonezyjskiej, część indonezyjska straciła ponad 10 milionów hektarów lasów i to jest 21,9%. Mówiąc o części malezyjskiej, jest to ponad 4 miliony hektarów, właściwie 4,5. 4400, jeśli dobrze pamiętam, i to stanowiło około 24% powierzchni leśnej.
W tymże kraju, tak? Odnosimy do tych krajów, czyli tak czy siak to jest ponad 20% na całej wyspie.
Tak jest. Księstwo Brunei, tak jak wspomniałem, to niecałe 5%, jest nieznaczące, ale warto tą dane, ja wiem, że dzisiaj te dane statystyczne, matematyczne trochę będę tutaj wałkował, ale warto przytoczyć, że aż blisko 4 miliony hektarów tej części indonezyjskiej dotyczyło lasów pierwotnych.
Czyli tych najcenniejszych.
Tych najcenniejszych, bo powierzchnia leśna to nie tylko właśnie te lasy pierwotne, tak, ale zliczamy do niej, tak jak u nas w Polsce, również inne powierzchnie, ale te lasy pierwotne to blisko 4 miliony, a w części malezyjskiej blisko 2 miliony, czyli blisko 20%. Są to wyraźne ubytki, stąd ten widok, gdy otworzylibyśmy sobie mapę Google'a i spojrzeli na zwyczajnym widoku na tą piękną wyspę, wydaje nam się zielona, tylko że ten zielony kolor, jasnozielony, to są plantacje palmy olejowej po horyzont, byśmy musieli ją nieco powiększyć i wtedy pojawią nam się takie plamy ciemnozielone. I to są te sanktuaria, rezerwaty ocalałej przyrody.
Panie dyrektorze, zmierzam do pytania, bo pan tak oczywiście przytacza te wielkie liczby, ale też wyczuwam taki ton łagodzący, żebyśmy nie wpadali w panikę. No i słusznie. Ale zapytam, skoro ponad 1/5 tego płuca została wycięta, to nie wiem, czy są w ogóle prowadzone takie badania, ale jaką część płuca takiego zielonego ziemi w tej części globu trzeba by wyciąć, żebyśmy zaczęli się niepokoić o, nie wiem, równowagę klimatyczną, o zachowanie status quo?
Tak, rozróżnię dwie rzeczy. Moje nastawienie, jadąc tam, tym bardziej widząc ten obrazek, było tak jak pana redaktora, jak to jest w ogóle możliwe, jak to się stało, że jadąc, nie wiem, 100, 150 kilometrów, to żeśmy jechali z Sandakanu do rzeki Kinabatangan, po horyzont widzimy palmę olejową. Nie ma lasu deszczowego, nie ma lasu pierwotnego. Jak to jest możliwe? Jak to się stało? I mój łagodzący ton, być może teraz całość, wynika z rozmów z mieszkańcami, z rozmów zwłaszcza z kierownikami wykonawczymi projektów tej placówce naukowej Donald Gerang Field Center, którzy właśnie uspokajali w ten sposób. Okej, stało się, są to zmiany nieodwracalne, można powiedzieć. My staramy się odtwarzać ten las deszczowy i faktycznie ten projekt, to jest jeden z wiodących projektów tej placówki, odtwarzania lasów, czyli podobnie też jak u nas, odtwarza się lasy, dostosowując do siedliska, dostosowując gatunki zgodne z tym siedliskiem, gatunki naturalne. Oni robią to samo, nam wiadomo, mniejszą skalę, kawałek po kawałku, ale uspokajali. Słuchajcie, nadal mamy te 30%. I te 30% to jest bardzo dużo. Co więcej, bodajże w 2007 roku została zawiązana taka koalicja między Indonezją, Malezją oraz właśnie państwem Brunei. Podpisali ją na Bali, żeby ochronić tak zwane serce Borneo. Serce Borneo to jest taki obszar, można powiedzieć, górzysty, rozciągający się przez wszystkie te trzy państwa o powierzchni blisko 200 tysięcy kilometrów kwadratowych. I te państwa zobowiązały się, że tego obszaru, tego serca nie ruszą. Tak więc od tamtego czasu, od kiedy te plantacje palmy olejowej były zakładane, można powiedzieć, nielegalnie, nie były one certyfikowane. Często był to nielegalne wypalanie tych połaci setek tysięcy hektarów lasu. Od tamtego czasu jednak dużo się zmieniło i mam wrażenie, że teraz ta świadomość, tak jak nas uspokajali, jest dużo większa, co nie znaczy, i tutaj podkreślam, że jest okej. Że nie wywadło to żadnych skutków. Wywadło to olbrzymie skutki, chociażby na gatunki, o których nikt nie bada, które z pewnością bezpowrotnie zginęły. Sam fakt, kiedy płynęliśmy rzeką Kinabatangan, spytaliśmy się profesora Banua, dlaczego to ma taki kolor? Powinna być
piękna. A jaki ma?
Piękna, przezroczysta, brązowy. Całkowicie brązowy.
Jak większość rzek.
Tak, całkowicie brązowy i okazało się, że ten kolor brązowy związany jest ze spływami, z erozją gleby, z tych plantacji, które po lewej i po prawej stronie rzeki Kinabatangan po horyzont zostały nasadzone, więc ta erozja spowodowała też zmianę tej rzeki i nikt nie bada tam ryb chociażby. Nikt nie bada ryb i nie ma ichtiologów, więc tak naprawdę nie wiemy, ile gatunków co roku, co 10 lat, co 20 lat narażonych jest na wyginięcie i ginie. O czym nas też przekonywali naukowcy, którzy tam pracują i zajmują się tylko wybranymi grupami, czy wybranymi gatunkami. Stąd wydaje mi się, że pomoc właśnie specjalistów z danych dziedzin z całego świata jest bardzo potrzebna.
I rozumiem, że taki wylot, przylot, obecność tam kilku naukowców z Poznania ma takie znaczenie, że świat nauki przypatruje się temu miejscu. I no nie wiem, czy to działa mobilizująco na lokalne środowisko, czy nie. Czy to jest znaczące dla tamtejszych ekologów?
Myślę, że tak. Znaczące dla nich jest na pewno ta świadomość, czyli ten punkt odniesienia, że my przywieźliśmy ze sobą pewną wiedzę. tutaj, którą następnie udostępniamy, jak chociażby w dzisiejszej audycji, czy za pośrednictwem wykładów na uczelniach, czyli uświadamiamy studentów leśnictwa, studentów kierunków przyrodniczych, z jakimi problemami borykają się państwa pozostałe, bo tutaj warto dodać, ja nawiążę z powrotem do tych liczb, że jeśli chodzi o nasze polskie, czy nawet europejskie warunki, europejskie lasy stanowią zaledwie 4% zasobów światowych. Zaledwie 4%, z czego Polska praktycznie, można powiedzieć, w ogóle się nie liczy, bo mamy 0,23% lasów świata. 0,23%, a więc problemy, tak jak pan redaktor wspomniał, związane ze zmianami klimatycznymi, są zupełnie gdzieś indziej. Zupełnie gdzieś indziej. A co my jako konsumenci możemy zrobić, to jest już właśnie kolejny temat, jak my możemy pomóc.
No domyślam się, że będzie chodziło o palmę olejową. Na przykład.
Na przykład tak, oczywiście o palmę olejową, z tym, że teraz tak, będąc na plantacji palmy, bo też zostaliśmy zabrani na plantację palmy, nie byliśmy tylko w samym sercu dżungli, zresztą do plantacji z każdej strony było blisko, bo sama rzeka Kinabatanga wydawała nam się taka piękna, po lewo, na lewo, na prawo. Dżungla.
Ale widział pan w niej butelki puste.
Widziałem mnóstwo śmieci. Rzeka spływała właściwie śmieciami, butelkami, ale co więcej, niestety za tymi kurtanami lasu pierwotnego, 100-200 metrów, już rozciągały się plantacje palmolowe. I co to spowodowało? Spowodowało to, że wszystkie zwierzęta zostały zagonione właściwie do tej wąskiej kurtyny na lewo i na prawo od rzeki Kinabatangan. Niestety stało się to również atrakcją turystyczną, co nie jest do końca okej w takiej zrównoważonej turystyce ekologicznej, gdzie właśnie zabiera się ten turystów na Kinabatangan i pokazuje te wspaniałe nosacze sundyjskie chociażby, które na pewno również Europejczycy kojarzą z różnych reportaży, czy pokazuje się makaki, pokazuje się przeróżne gatunki wspaniałych zwierząt, jak white-tailed bait eagle, jeden z takich naszych odpowiedników od orła bielika, ale one po prostu nie mają innego wyjścia, innego miejsca, żeby uciec, dlatego gromadzą się wzdłuż tej rzeki. No i dobrze, zabrali nas na tą plantację. Szanowni Państwo, jedna plantacja daje miejsca pracy dla około 2000 osób. Szacuje się, że generalnie wszystkie plantacje w Malezji zatrudniają ponad 4 miliony osób, więc proszę spojrzeć, jaki to jest rynek pracy.
No to jest pozamiatane w takim razie.
Tak, to jest pozamiatane, bo proszę sobie wyobrazić, co by się stało, gdybyśmy ten rynek w tym momencie załamali, z czego by te osoby miały wyżywić swoje rodziny, czyli mamy tutaj ten aspekt zdecydowanie też społeczny. Dwa, palma olejowa sama w sobie nie jest zła. Ja wiem, że teraz może trochę wtykam kij w mrowisko, ale zwróćmy uwagę, że jest to tak wydajna roślina, że gdybyśmy chcieli ją zamienić z jakimkolwiek innym zamiennikiem roślinnym, tak, który by z tego byśmy pozyskiwali olej, musielibyśmy nasadzać, tak jak naukowcy obliczyli, blisko 4 razy większą powierzchnię, na przykład olej rzepakowy, olej słonecznikowy, tak, 4 razy większą powierzchnię byśmy musieli środowisku zabrać, żeby dać ten sam produkt, a nawet nie ten sam, bo olej palmowy pod wieloma względami jest zdrowszy, jest lepszy, jest bardziej uniwersalny, jest przede wszystkim tańszy, bo ta palmy są niezwykle wydajne, one potrafią owocować do 2 razy w miesiącu. Ocenia się, że z 1 hektara pozyskuje się 20 ton tego produktu, w sensie samego owocu, który z kolei przynosi blisko 4 tony litru oleju wykorzystywanego od przemysłu spożywczego, kosmetycznego, prawda, do biopaliw. Właściwie w każdym aspekcie życia ocenia się, że 50% produktów, które mamy obecnie w sklepach, posiadają olej palmowy. Jednakże, jak mówię, to nie jest jakby wina samej palmy olejowej. Ona jest faktycznie dobra. Natomiast wina zdecydowanie była sposobu przeznaczenia gruntów pod plantację palmy olejowej, bo co innego jak u nas, w Polsce, mamy wycinki lasów i nasadzenia w sposób zrównoważony, dostosowane do siedliska, a co innego, gdy pierwotny las deszczowy, w którym no, występuje chociażby 15 tysięcy gatunków roślin, czy tysiące gatunków drzew, wycinamy z całym jego ekosystemem, a więc z całym siedliskiem, z fauną i florą, i sadzimy tam plantacje palmy olejowej, a więc monokulturę, która całkowicie zmienia obraz i środowisko, i nawet temperaturę, mikroklimat. Ona nie będzie pochłaniała tyle dwutlenku węgla i tutaj nawiązanie do zmian klimatycznych, nie będzie absorbowała takich ilości, co te wspaniałe kilkudziesięciometrowe drzewa. Zresztą my to odczuliśmy na tej plantacji. Kiedy przyjechaliśmy z dżungli na plantację, w dżungli wilgotność, wiadomo, ponad 100%. Generalnie byliśmy w porze deszczowej. Listopad i grudzień na Borneo to jest środek pory deszczowej i można powiedzieć, że tam opadów jest 2 razy więcej niż na Florydzie. To sobie można wyobrazić, jak generalnie wygląda ten klimat. A kiedy przejechaliśmy na plantację, od razu poczuliśmy ten właściwie uderzenie gorąca, takiego skwadu, temperaturę wręcz nie do wytrzymania, bo tam ta wilgotność zniknęła, nie ma się z czego brać ta wilgotność na plantacjach. Ludzie, którzy pracują w takich warunkach, wymagają właściwie co chwilę przerw takich nawadniających przede wszystkim. I to też było podkreślone. Ja usłyszałem od Amandy Wilson, jednej z kierownik projektu badającej panterę sundyjską, żeśmy ją tropili na plantacjach palmy olejowej, żebyśmy ich jako Malezyjczyków nie oceniali tak surowo. Palma olejowa dała Malezji możliwość niewątpliwie zarobku, a zatem rozwinięcia się gospodarczo. Dzięki temu wybudowali miasta, wybudowali całą infrastrukturę, sieci drogowe. Tak więc spójrzmy też trochę z ich perspektywy. Jakie mieli inne możliwości? Czy, nie wiem, państwa zachodnie, państwa bogate wykupiły, dały im coś w zamian, żeby, prawda, zostawiły te grunty tak jak są, lasów pierwotnych, lasów deszczowych?
No tym interesem właśnie tak zwanym publicznym, rynkiem pracy często tłumaczymy sobie to, że oddajemy zasoby naturalne pod przemysł, pod uprawy. Ale chcę pana jeszcze zapytać, w jakim sensie ten olej palmowy jest zdrowy? Bo tutaj tak sobie otworzyłem szybko internet i jednak zasadnicze wskazanie, że powinien być spożywany z umiarem ze względu na różne zagrożenia dla zdrowia człowieka, różne zmiany miażdżycowe, rozwój groźnych chorób dla życia.
Tak, jak każdy tłuszcz, ale to właśnie jeśli mamy do wyboru tłuszcze, prawda, utwardzone, które są niezdrowe, a mamy do wyboru olej palmowy, który jest samym w sobie jedynym produktem na świecie, który stanowi tłuszcz stały, to zdecydowanie zdrowszy będzie ten tłuszcz stały niż utwardzone, czyli przetworzone tłuszcze, które spożywamy. Więc wydaje mi się, że akurat to dotyczy każdego z nas, żebyśmy w ogóle tych tłuszczy spożywali jak najmniej, jednakże mając do wyboru, to zdecydowanie on wypada stabilniej, jest bardziej odporny na temperaturę, ma neutralny smak, zapach, nadaje pewną konsystencję produktom i teksturę, więc można powiedzieć, że faktycznie jest zdecydowanie lepszym produktem, co nie znaczy, że zdrowszym. Każdy tłuszcz oczywiście jest mniej czy bardziej niezdrowy. No, skala, w jakiej rośnie zapotrzebowanie na olej palmowy, jest ogromna. FAO przewiduje wzrost popytu do roku 2050 niemal trzykrotnie będzie jeszcze ten popyt do tego roku wzrastał. Takie są niestety przewidywania. A w Polsce od 2004 roku spożycie też wzrosło o 150%. Oczywiście ta świadomość konsumencka tu jest niezwykle ważna, że owszem, my mamy wpływ. możemy mieć wpływ. Możemy nie kupować, nie wiem, czekolad, batoników, nie wiem, kosmetyków, detergentów, które posiadają w składzie olej palmowy, co nie zmieni faktu, że będziemy kupowali inne produkty z innym tłuszczem, które również, tak jak u nas mamy monokultury rzepakowe, monokultury kukurydziane czy innego typu monokultury, też będzie powodował pewną degradację środowiska. Myślę, że narracja, ona się zmieniła w ostatnich latach. Dotycząca oleju palmowego, że już tego nie zatrzymamy. Ludzi jest coraz więcej, jest coraz większa konsumpcja i my tak naprawdę jako Europa nie mamy takiego wpływu. Główny rynek zbytu jest, prawda, w Azji. Ale tu warto wspomnieć, że jako Europa jesteśmy pierwszym kontynentem i to w 2022 roku się stało, który wprowadził porozumienie w sprawie rozporządzenia dotyczącego łańcuchów dostaw niepowodujących wylesienia. I dotyczy to właśnie oleju palmowego, więc Europa zobowiązała się, że będziemy przyjmować olej wyłącznie z certyfikowanych plantacji, czyli takich, które teorii i mam nadzieję, że w praktyce tak to również działa, nie wylesiają tego lasu pierwotnego, nie przyczyniają się do deforestacji, co więcej, zapewniają godne warunki dla pracowników, czyli ten aspekt społeczny, nie tylko przyrodniczy, jest również spełniony i z tych danych, które są publikowane, faktycznie wynika, że coraz więcej takich plantacji palm olejowych te certyfikaty posiada.
Przypomnę, że gościem audycji jest Rafał Śniegocki, dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, który pod koniec ubiegłego roku w kilkuosobowej delegacji był w Malezji w imieniu samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Rozmowy po zachodzie.
618-654-654. Gdyby Państwo chcieli się jeszcze włączyć na końcówkę tej rozmowy, dotąd nie podałem tego numeru, ale można oczywiście w naszych rozmowach też wziąć udział. Może Państwo byli w tamtym rejonie świata, widzieli to na własne oczy i chcieliby się podzielić swoimi uwagami, a może mają inne refleksje dotyczące tego, o czym rozmawiamy. Panie dyrektorze Rafał Śniegocki, przypomnę, dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego jest naszym gościem. Kilka słów jeszcze poświęćmy przyrodzie, faunie i florze tej części świata. To, co tak próbuje się kondensować w tym, co zostaje tam jeszcze jako naturalna połać leśna. Uderzyło mnie w pana reportażu, który pan opublikował taka opowieść o tym, że przestrzegano was, by się nie śmiać, o zakazie uśmiechu w tych lasach dziewiczych Borneo.
Tak, bardzo mi się podobała filozofia placówki Danał Gedankfilsanter, gdyż jej filozofia polega na tym, że ona jest częścią ekosystemu leśnego, tak więc my tam jesteśmy gośćmi. My tam jesteśmy gośćmi, nie zostawiamy ani nie wchodzimy w butach do ośrodka, nie przynosimy żywności. Jak najmniej ingerujemy w ten cały ekosystem, łącznie do tego stopnia, że przez placówkę przechodzają stada dzikich słoni, właśnie tego podgatunku indyjskiego, ale też przechadzają się w koronach, że wspaniałe nosacze sundajskie, niezwykle memiczne, jak wiemy, małpy. Ale oprócz nosaczy, które są stosunkowo łagodne i można powiedzieć, po prostu oddalają się spokojnie na widok człowieka, nie oddalają się z kolei makaki. Makaki to straszne łobuzy, które nawiedzają też placówkę DGFC i w pierwszego wieczoru zostaliśmy przeszkoleni, kiedy spotkamy takiego makaka, aby się, broń Boże, nie uśmiechać, nie pokazywać zębów, bo samce makaków odbierają ten sygnał jako challenge i rzucają się do ataku, mogą stać się agresywne, zwłaszcza to dotyczy osób, które są trochę niższe, drobniejsze. Makaki oceniają siłę rywala, choć nie sprawdziło się, bo nasz kolega właśnie profesor z Uniwersytetu Politechniki Poznańskiej, który miał co najmniej 1,90 m wzrostu, spotkał takiego makaka wychodząc z chatki, nie uśmiechał się, bynajmniej nie pokazywał zębów, ale makak widocznie sobie go jakoś tak upatrzył, że z tej drogi nie chciał mu zejść i nasz kolega musiał się wycofać z powrotem do swojego mieszkania.
A spotkaliście jakiegoś nosacza, który zapytał, tak jak w tych naszych memach, no ciekawe, skąd miał na to pieniążki?
Takiego nosacza nie spotkaliśmy, natomiast sam gatunek jest niezwykły. No wiadomo, im większy nos, tym większe powodzenie wśród damskiej części populacji i ma to ponoć również odzwierciedlenie w tej części dolnej. Więc faktycznie wielkość nosa tutaj prosto proporcjonalnie ponoć się przekłada, ale spotkaliśmy też...
Przepraszam, jeszcze będę słowo. Czy pan tam zrozumiał, widząc te nosacze w naturze, skąd się w ogóle wzięło to skojarzenie, żeby właśnie z tymi naszymi tak zwanymi Januszami je kojarzyć?
Nie, powiem szczerze, że nie. Uważam, że to są wspaniały gatunek. Co więcej, bardzo sprawne nosacze mają błony między palcami. Potrafią ten kinabatangan, tą wielką, rwącą rzekę przepłynąć pod wodą. Muszą tylko uważać na krokodyle dużańcowe dorastające do 6 metrów długości, bo są bardzo łase na nie. I powiem szczerze, patrząc na ich zachowanie, na to, jak żerowały w koronach tych wspaniałych drzew, no, nie widziałem w nich Januszy, bynajmniej, tudzież właśnie tak pospolitych u nas w memach.
Dobrze. Wiem, że jest pan też wielkim fanem owadów, motyli i też ogromne bogactwo tam też można spotkać, tychże motyli, owadów. Mam takie pytanie, czy gdy ubywa taka wielka połać lasu, czy to oznacza, że naprawdę ubywa też taka część tych zwierząt? Czy to jednak rzeczywiście, tak jak pan powiedział, że one się przemieszczają na te przestrzenie, które pozostają?
To jest bardzo dobre pytanie, gdyż przemieścić to się mogą tylko niektóre zwierzęta. Głównie te największe, tak? Jak słonie, jak orangutany, jak właśnie nosacze, inne małpy, pantery. Natomiast no, najbardziej ucierpiają na tych wylesieniach, które miały miejsce. Właśnie owady, zwłaszcza jeśli były to wypalania. I o tym niestety nikt nie mówi, nie mówi na głos. Giną raz, że znajduje się nowe gatunki, to też warto dodać, cały czas znajduje się nowe gatunki na Borneo owadów od lat właściwie 90. Natomiast giną bezprowadnie inne gatunki, którymi nie sposób się zająć, nawet nie sposób je znaleźć, nie sposób objąć ochroną je wszystkie, a warto dodać faktycznie, że ta bioróżnorodność na Borneo należy do najwyższych na świecie. Są tam gatunki roślin i zwierząt, które są największe, na przykład kwiat Rafflesia, ponad metr średnicy, strasznie w ogóle śmierdzi w tej dżungli, jak kwitnie, jego zapach się roznosi bardzo, bardzo daleko. Największy dzbanecznik, największa orchidea, ale też wiele tych rekordzistów znajduje się w świecie owadów, czy świecie ptaków, aż 8 gatunków dzioboroszcy, dla których też właśnie naukowcy budują, stwarzają miejsca do zlodu w postaci wielkich 100-kilogramowych budek lęgowych. Proszę sobie wyobrazić nasze budki, a taką 100-kilogramową budę wciąganą 30, 40, 50 metrów na pasach w korony drzew, żeby dzioboroszcze się mogły lęgnąć, a owadów, na przykład motyli dziennych, mamy ponad 940 gatunków. Dla porównania w Polsce mamy 163 gatunki. Proszę zobaczyć, jaka to jest różnica. I także symbolem Malezji, narodowym motylem Malezji, jest pewien niezwykły owad paźlański, Trogonoptera brookiana, albo Rajah Brook Birdwing, czyli właściwie to jest bardzo ciekawa historia. Jego nazwa pochodzi od Jamesa Brooka. James Brook to był taka postać, awanturnik, żołnierz brytyjski, który wydał 30 tysięcy funtów, który odziedziczył w spadku i postanowił sobie przypłynąć na Półwysep Malajski w XIX wieku. Dotarł jakimś cudem do Borneo i tam akurat trafił w połowie wieku na przepychanki między właśnie księstwem Brunei, a jeszcze nie było wtedy księstwa czy królestwa Sarawaku. No i pomógł stłumić bunt jednemu sułtanowi z państwa Brunei, w zamian za co w 1841 roku otrzymał w posiadanie królestwo Sarawak, czyli tą drugą prowincję. No i właściwie w tym rodzie Jamesa Brooka ona utrzymała się niemalże do 1941 roku. Tam wkroczyli Japończycy, potem była kolonia angielską, potem było lekkie zamieszanie separatystów, którzy chcieli Malezji odebrać Sarawak. No koniec końców tam wojny trwały do lat właściwie 90. Ale co ważne, że właśnie Alfred Wallace, ten wspomniany przeze mnie podróżnik, który żył w epoce Jamesa Brooka i go spotkał, i gościł u niego, i opisywał w swoich pamiętnikach jego wielką gościnność, właśnie na cześć Jamesa Brooka nazwał Trogonoptere brookiane właśnie jego imieniem, czyli pierwszego białego radczy stanu Sarawak. A warto dodać, że premier Sarawaku, czyli z Malezji, już za tydzień będzie gościł również w Polsce.
A do tego zaraz wrócimy. Można mówić, że tam gatunki giną, zanim zostaną w ogóle opisane i rozpoznane?
Tak. Zdecydowanie tak. W moim subiektywnym odczuciu brakuje zdecydowanie naukowców. Zadania, które są wykonywane z ochrony czynnej w tej placówce, tak naprawdę wykonuje garstka studentów z Cardiff. Często ci studenci specjalnie, Cardiff to jest uniwersytet w Belgii, udają się właśnie na ten uniwersytet, żeby trafić do tej placówki naukowej, badawczej na Borneo, aby móc realizować pewne projekty. Natomiast brakuje moim zdaniem zdecydowanie fachowców, jakiegoś interdyscyplinarnego, ogromnego zespołu, sztabu ludzi, który mógłby pomóc w zachowaniu chociażby entomofauny.
Panie dyrektorze, zatem powiedzmy jeszcze raz wyraźnie, jaką część osobową tego świata, o którym mówimy, tych ludzi, których pan tam spotkał, już niebawem zobaczymy, spotkamy w Poznaniu.
Już za tydzień odbywają się targi H2 Poland, czyli największe wydarzenie tutaj w naszej Europie Środkowo-Wschodniej dotyczące dekarbonizacji czy instalacji wodorowych. I gościem specjalnym, i to warto podkreślić, gościem specjalnym też otwierającym po marszałku Woźniaku to wydarzenie będzie Benoît Gosselin, czyli dyrektor placówki naukowej w DGFC. Doktor Gosselin jest od wielu lat związany z ochroną przyrody. Oczywiście wykładał również na Uniwersytecie w Cardiff, związany jest również z uczelniami francuskimi. Jego badania właśnie polegają na tym, o czym wspomniałem na początku, czyli na badaniu adaptacji tych gatunków, które zdołały się przystosować do tego zmienionego ekosystemu, zmienionego środowiska na Borneo i bada kierunki tych zmian. Czy jesteśmy jeszcze w stanie je ochronić? I doktor Benoît Gosselin będzie miał wykład o godzinie 10 pod nazwą Dlaczego musimy przyspieszyć zmianę? tajemniczo brzmiący wykład, który może być rozwinięciem dzisiaj między innymi podjętych myśli.
Czy tego wykładu będzie mógł wysłuchać każdy?
Tak, wstęp na targi jest bezpłatny, bilet standardowy ma koszt 0 zł, należy się tylko zarejestrować na stronie H2 Poland. Przypomnijmy, będzie to 23 kwiecień. Mhm. Tak więc zapraszamy wszystkich chętnych, bo tak jak wspomniałem, zjawi się też tam premier Sarawak, dr Benoit jest przedstawicielem prowincji Sabah, a więc będą aż dwa stany malezyjskie, a prowincja Sarawak już od wielu lat zaangażowana jest w te technologie wodorowe, w technologie ekologiczne i staje się poważnym graczem na arenie międzynarodowej. Nawet Australia, słyszałem, będzie kupowała autobusy wodorowe z prowincji Sarawak. Mhm.
Jeżeli ja tam pójdę, Kowalski, taki zwykły nowak, co on dla siebie stamtąd wyniesie z takiej konferencji?
Myślę, że ten światopogląd, o którym dzisiaj rozmawiamy, o to przeniesienie punktu ciężkości. Często zastanawiamy się nad naszymi tutaj lokalnymi zmianami i dobrze, bo ta lokalność krajobrazu jest bardzo ważna, lokalność naszej przyrody, ale warto poznać szerszy punkt widzenia. Te liczby, które tak dzisiaj skrupulatnie przytaczałem trochę z uporem maniaka, właśnie mają temu służyć, żebyśmy zobaczyli te wartości, gdzie rozgrywane są najważniejsze problemy, globalne problemy naszej planety. Myślę, że podczas takich wykładów można bardzo wiele ciekawych się dowiedzieć rzeczy od osób, które, jak dr Benoit Goussien, codziennie swoje życie właściwie poświęcili dla tej dżungli, dla tych lasów deszczowych i ich ochronie.
Panie dyrektorze, na koniec zapytam, bo miałem okazję być dzisiaj w okolicach Konina nad Wartą, tam gdzie wy, czyli Zespół Parków Krajobrazowych, zbudowaliście takie ogrodzenie, które ma na tych rozlewiskach Warty chronić gniazda ptaków siewkowatych, takich jak krzyk, takich jak czajka. I zobaczywszy tamto, no byłem pod wrażeniem, ale teraz zastanawiam się, jakie znaczenie ma ten w sumie drobny gest, jaki wy wykonaliście wobec tej wielkiej grabieży, która dzieje się gdzieś tam w drugim końcu świata i mówimy o tym, że to ta przyroda tutaj to jest zaledwie promil czy ułamek procenta tego, co mamy w ogóle na świecie. Pytam jakby o cel, sens drobnych działań, kiedy takie wielkie przestrzenie ulegają degradacji.
Jest taka stara zasada, działaj lokalnie, myśl globalnie. Myślę, że powinniśmy się jej doskonale trzymać i nasze ślady, czy to ślady węglowe, czy ślady konsumenckie, bo możemy ograniczyć jak najbardziej spożywanie. I tu nie chodzi o oleju takiego, czy takiego, w ogóle produktów, tak? Kupujemy nadmiar, często bardzo dużo produktów wyrzucamy, chodzi o postawy konsumenckie, mają znaczenie. I takie działania ochrony, które są niezwykle ważne dla naszych ekosystemów tutaj, lokalnych, czy regionalnych, bo są to ptaki migrujące, jak rycyk, którym właśnie zakładamy tą telemetrię, które niestety właśnie wymagają również koordynacji wielu, wielu państw, bo to, że my chronimy go tutaj w Polsce, on gdzieś tam zostanie szczelony na przelotach, prawda, w krajach afrykańskich, czy na jakimiś cieśninami, no to już są właśnie te kwestie globalnego, holistycznego podejścia. Natomiast nasze działania, i to zawsze powtarzamy, powtarzam, mają sens, bo na ten 0,23% też musimy zasłużyć i też musimy to chronić, bo to jest nasze dziedzictwo i przyrodnicze, i kulturowe.
Myśl globalnie, działaj lokalnie. Z tym przesłaniem zostawiamy Państwa. My, to znaczy dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Rafał Śniegocki. Dziękuję panu za wizytę.
Bardzo dziękuję.
I Rafał Regulski, prowadzący audycję. Łukasz Kurzawski jeszcze z Państwem dostaje dobrej nocy. Niech się Państwu śnią piękne makaki, nosacze, motyle itp. itd. Dobranoc.
Dobranoc.
Rozmowy po zachodzie.